Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, witam serdecznie w kolejnej audycji Trzeci Sektor. Dziś moimi gośćmi są pani Agnieszka Andrzejewska, specjalista do spraw operacyjnych Stowarzyszenia Wiosna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Alicja Grzybowska, menadżer operacyjny w Stowarzyszeniu Wiosna. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Szlachetna paczka po raz 20, a więc wydawać by się mogło, i tak przecież jest w rzeczywistości, jubileuszowa, ale też i wyjątkowa ze względu na pandemię COVID-19. Jak planujecie, czy też jak realizujecie ten projekt, mówiąc o nim w dniu dzisiejszym?
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to edycja, która będzie w bardzo specjalnych warunkach prowadzona. I naszym absolutnym priorytetem to jest to, żeby po pierwsze doprowadzić tą pomoc dla wszystkich rodzin potrzebujących, ale z drugiej strony, żeby nie odbyło się to kosztem ani jednego wolontariusza, ani jednej osoby, członka rodziny, no i ani jednego darczyńcy. Więc no, naszym priorytetem absolutnie będzie tutaj zabezpieczenie i będziemy się bardzo dostosowywać do wszystkich wytycznych, do wszystkich zaleceń, no tak, żeby właśnie nie tylko dostarczyć pomoc, ale zrobić to w sposób bezpieczny.
To zrozumiałe, że trzeba te wszystkie obostrzenia wziąć pod uwagę, bezpieczeństwo nade wszystko. A jak organizacyjnie jesteście w stanie zareagować na to, jakie wymogi musicie spełnić? Czy Szlachetna Paczka w 20. edycji będzie swoim zasięgiem podobna czy inna?
Będzie podobna, jeżeli chodzi o styl pracy, jeżeli to, że chcemy zachować absolutnie pracę z rodziną, chcemy zachować mądrą pomoc i chcemy pracować w taki sposób, jaki pracowaliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o założenia samego programu. Natomiast szykujemy się na bardzo różne scenariusze i takie scenariusze, kiedy generalnie jest dobrze, można się spotykać i tu będziemy po prostu dbali o zabezpieczenie i wolontariuszy, i rodzin, tak żeby wszyscy byli w maseczkach, w odległości od siebie. Natomiast też przygotowujemy się na wersję taką bardziej online-owo-telefoniczną. Będzie to bardzo trudna wtedy w realizacji, żeby zachować to, co wcześniej wypracowaliśmy. Ale jesteśmy na to przygotowani, będziemy to robić i na pewno będzie nam zależało, żeby nadal do wszystkich rodzin dotrzeć.
Czy tegoroczna edycja będzie skierowana do tej samej grupy potrzebujących, czy tutaj przewidujecie jakieś zmiany?
Rozszerzamy tą grupę potrzebujących. Generalnie, jeżeli chodzi o rodziny, którym pomagamy, to pomagamy rodzinom, w którym jest choroba i niepełnosprawność, rodzinom, w którym jest dziecko chore bądź z niepełnosprawnością, rodzinom wielodzietnym, starszym, osamotnionym osobom. Pomagamy ludziom, którzy startują w samodzielność po jakichś ciężkich wydarzeniach w swoim życiu i pomagamy ludziom, którym przydarzyło się jakieś nieszczęście. W tym roku dołączamy jeszcze do tego ludzi, którzy są dotknięci skutkami pandemii w bardzo różny sposób, bo z jednej strony mogą to być ludzie, którzy na przykład sami zachorowali bądź stracili członka rodziny, ale też ludzie, którzy stracili pracę, bądź przedsiębiorcy, którzy no niestety, ale ich przedsiębiorstwo nie przetrwało.
Wydaje się więc, że ta grupa jest być może zdecydowanie szersza niż ta, do której docieraliście w minionych latach. Jak to się przekłada na wasze potrzeby związane i z wolontariuszami, i darczyńcami, no i oczywiście całą organizacją?
Bardzo potrzebujemy wolontariuszy. Obecnie potrzebujemy jeszcze przede wszystkim liderów, dlatego że nie wszystkie nasze rejony mają osobę, która będzie odpowiadać za taki rejon, która poprowadzi wolontariuszy, zrekrutuje ich, postara się zdobyć właśnie historię rodzin, czyli zgody rodzin, które chcą wziąć udział w programie. Więc przede wszystkim szukamy ludzi, którzy chcą pokierować takim rejonem i oczywiście szukamy wolontariuszy. Ogólnopolsko jest to około 12 tysięcy wolontariuszy, na samym Podlasiu jest to
400.
To może powiedzmy o tych wolontariuszach, którzy ewentualnie zgłoszą się do was tutaj w województwie podlaskim. Czy wśród nich będzie znaczna grupa tych, którzy już brali udział w Szlachetnej Paczce, czy co roku macie sporą rotację?
Myślę, że tak około połowa to są ludzie, którzy zostają nam z zeszłej edycji. Natomiast mocno się nastawiamy na nowych wolontariuszy. Bardzo chcemy otworzyć nowe lokalizacje, gdzie wcześniej paczka nie docierała. Więc będziemy bardzo walczyć o kolejnych ludzi.
Kim wobec tego trzeba być, by móc aspirować do bycia wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
Żeby być wolontariuszem takim, który może prowadzić rodzinę, trzeba być osobą pełnoletnią. Czyli trzeba mieć 18 lat, I wtedy można się podjąć jakby już wszystkich obowiązków wolontariusza. Można pracować, mieć przypisaną do siebie jedną konkretną rodzinę bądź więcej tych rodzin. Można tą rodzinę odwiedzać, tworzyć później opis, pracować dalej z tą rodziną, szukać darczyńcy. Natomiast już osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mogą też pełnić funkcję wolontariusza, natomiast z tym warunkiem, że nie zostaje im przypisana rodzina i one odwiedzają rodziny przy boku innego wolontariusza. Zresztą wszyscy wolontariusze chodzą w parach, więc bardzo dużym wsparciem są tacy wolontariusze niepełnoletni dla nas.
To może pani Agnieszka Nesz powie nam też w kilku słowach na temat wolontariatu Szlachetnej Paczki. Czy wolontariusze mają jakieś określone terminy? Mam na myśli może bardziej kandydatów na wolontariuszy niż samych już wolontariuszy. Czy tutaj trzeba do jakiegoś granicznego punktu, daty się do was zgłosić?
Prowadzimy obecnie rekrutację do końca września, tak? Pod koniec września, a przede wszystkim sprawdzamy, w ilu rejonach, ilu mamy wolontariuszy, ilu liderów, tak? Jeśli sytuacja wymaga, jeśli rejony wymagają, żeby są gdzieś pewne braki, tak? To jeszcze przez październik poczyniamy pewne działania takie rekrutacyjne, nagłaśniamy pewne tutaj nasze działania, że poszukujemy tych wolontariuszy, tych liderów. I myślę, że październik to jest taki już ostatni miesiąc, gdzie tutaj właśnie poszukujemy tych wolontariuszy i liderów przede wszystkim. Ale na razie mamy nadzieję, że do końca września właśnie uzupełnimy te wszystkie braki w całym Podlaskim, jeśli chodzi o wolontariuszy i liderów.
Czy już macie jakieś pierwsze zgłoszenia?
Mamy bardzo dużo zgłoszeń. Jeżeli chodzi o Białystok, to mamy zgłoszenia na wszystkie rejony poza osiedlem przydworcowym, gdzie jeszcze walczymy. Natomiast też są miejscowości, gdzie na przykład lider jest od lat i jego wolontariusze z nami zostają, a on tylko się koncentruje na dorekrutowaniu ludzi. Ale mamy też ścianę taką północno-wschodnią, gdzie mocno walczymy o otwarcie rejonów, na przykład w Sejnach czy w Augustowie, bo nie mogą one nam powstać.
To wobec tego jest okazja, aby ci, którzy nas słyszą teraz podczas naszej rozmowy, przemyśleli tę sprawę, bo może zostaną takimi prekursorami, taką forpocztą Szlachetnej Paczki na tych terenach.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Jest jeszcze więcej lokalizacji. No jest na Podlasiu jeszcze skąd wybierać. Można się zalogować na stronę www.superw.pl i tam jest lista dostępnych jeszcze na Podlasiu rejonów, na które można się zgłaszać.
Gdyby ktoś taką decyzję chciał podjąć, czego powinien spodziewać się w tym takim pierwszym okresie, kiedy złoży deklarację i chęci bycia wolontariuszem?
Jeżeli zgłosi się na wolontariusza w rejonie, gdzie już jest lider, to ten lider w przeciągu 3 dni od złożenia takiej aplikacji powinien się z nim skontaktować, zaprosić go na rozmowę rekrutacyjną. Po takiej rozmowie rekrutacyjnej odbywa się wdrożenie wolontariusza. Czyli po prostu nabywa on takie kompetencje i miękkie, i wiedzę, która pomoże mu później pracować z rodziną. Jeżeli ten wolontariusz zgłosi się do rejonu, gdzie nie mamy lidera, to dostanie on telefon od koordynatora regionalnego, który powie mu, że ten rejon właśnie jeszcze nie powstał i zaproponuje mu być może właśnie zgłoszenie się także do roli lidera.
Jak wyglądają te kontakty w dobie pandemii? Czy tutaj w jakimś stopniu bazujecie na kontaktach wirtualnych, czy spotykacie się również osobiście?
Na razie mocno bazujemy na kontaktach wirtualnych właśnie ze względu na bezpieczeństwo wszystkich. W związku z tym wszystkie rekrutacje Rady Wojewódzkiej odbyły się właśnie online. W kwestii liderów, jeżeli na przykład lider mieszka w Białymstoku i kandydat mieszka w Białymstoku i obydwoje się zgadzają na spotkanie na żywo, to jakby jest to w porządku, nie negujemy tego, broń Boże. Ale też jeżeli ktoś chciałby na przykład takiej rozmowy online i nie czuje się jeszcze komfortowo poruszając się na zewnątrz, to tak w tym roku jest absolutnie możliwe.
Wolontariusze to są ludzie, którzy najczęściej kierują się czym, przychodząc do was?
Chęcią pomocy, ale też często taką chęcią zmiany świata na lepsze, bo czasami jest tak, że człowiek sobie planuje, że za tych 10 lat to dokona niesamowitych cudów, będzie kimś, kto zmieniał ten świat na lepsze. A to, co daje taki wolontariat w paczce, to jest to zrobienie tego pierwszego kroku. Czyli po prostu już z tego poziomu, kiedy się siedzi w domu i marzy o tym, jak ten świat mógłby wyglądać, to dostaje się narzędzia i warunki, żeby zrobić coś. Pomóc jednej osobie, pomóc jednej rodzinie. A potem można to rozwinąć. Można to rozwinąć na pomoc rejonowi, pomoc kilku rejonom, pomóc województwu. No, nie ma tutaj granicy po prostu. To jest taka możliwość zrobienia pierwszego kroku.
Ale ja jeszcze dodam, że wolontariusz może też piąć się w górę, tak? Może zaczynać od funkcji wolontariusza i piąć się w górę, czyli tutaj dołączyć na przykład do zespołów promocji albo do zespołu logistyki, czy do zespołu wdrożeń, więc funkcja wolontariusza nie jest jedyną, która istnieje właśnie w Stowarzyszeniu Wiosna, czyli w Szlachetnej Parce i Akademii Przyszłości.
Czyli jesteście organizacją, która daje szansę zbierać doświadczenia nie tylko na poziomie wolontariatu, ale potem już działań takich organizacyjnych, instytucjonalnych.
Zgadza się, zdecydowanie.
Sporo jest takich osób, które na to liczą i tak realizują swój pomysł na siebie, na wolontariat.
Tak, jest tych osób dość dużo, ale czasami jest tak, że trafiamy na człowieka, który jakby w ogóle o tym nie myślał, nie zastanawiał się na tym, że mógłby coś jeszcze robić. A potem po latach się okazuje, że właśnie ląduje w zespole promocji, logistyki, rozwija się, zaczyna to wykorzystywać w swojej pracy zawodowej, bądź stwierdza, że właśnie chciałby tym się zajmować zawodowo. No i też jest często tak, że ktoś trafił do rejonu paczki, bo chciał pomagać, a okazuje się, że później dla niego była to wielka pomoc taka zawodowa, jeżeli chodzi o rozwinięcie kompetencji.
Najstarszy wolontariusz ma ile lat?
Z tego, co pamiętam, to najstarszy lider ma 83 lata. Nie wiem, ile ma najstarszy wolontariusz. No w tym roku jeszcze nie mamy zakończonej rekrutacji, jesteśmy na początku.
Z premedytacją o to pytam, bo okazuje się na podstawie tej informacji, że tutaj właściwie rozpiętość wiekowa jest bez granic.
Tak, no absolutnie, jeżeli ktoś chce działać. Przydaje się rzeczywiście podstawowa znajomość komputera, ale to w tym sensie po prostu, żeby móc się zalogować, móc zgłosić rodzinę i napisać jej opis. Natomiast to nie wymaga jakichś dużych umiejętności i w zasadzie każdy jest w stanie to przez to przebrnąć.
Pewnie zastanawiacie się, co może zdarzyć się w kontekście COVID-19 w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, bo przed wami działania, które no, wymagają jednak różnego rodzaju takich bezpośrednich form zaangażowania. Od dowiezienia wszelkiego rodzaju paczek przez darczyńców, którzy te paczki przygotowują. Nie obawiacie się, że tutaj może na przykład nastąpić jakiś regres związany z tym, że niektórzy będą się obawiać o te kontakty?
Myślimy o tym, też przygotowujemy się do takiej sytuacji, gdyby paczki miały być dowożone podczas lockdownu. To też jest do zrobienia. Będzie to wymagało ogromnego zaangażowania logistycznego, bo w zasadzie wtedy działalibyśmy jako praktycznie taka firma kurierska, która dowozi paczki. Natomiast jeżeli będzie taka konieczność, to zrobimy to. No właśnie po to, żeby nie narażać darczyńcy na dojazd do magazynu i nie narażać rodziny też na kontakt. No nie ukrywamy, że na pewno będzie to po prostu trochę magii weekendu cudów kosztowało, ale no bezpieczeństwo przede wszystkim.
A kiedy planujecie ten wielki finał?
12-13 grudnia.
To będzie moment, kiedy paczki dotrą już do rodzin potrzebujących.
Tak, to będzie ten moment, kiedy będziemy dostarczać pomoc już. Oczywiście to nie kończy naszej pracy z rodziną, dlatego że wolontariusze spotykają się z rodzinami jeszcze dużo po weekendzie cudów. Dalej z tymi rodzinami pracują, oferują też pomoc na przykład prawną czy pomoc medyczną. Są też spotkania dla seniorów, to się nazywa paczka seniorów, podczas którym pomaga się seniorom, którzy są zamknięci w domach i trochę odcięci od świata, jakby wyjść do ludzi znowu. W tym roku też będzie to pewnie utrudnione ze względu na pandemię, no ale może będzie trzeba seniorów wprowadzić w świat wirtualny bardziej.
Wydaje się to bardzo proste w dobie tych ostatnich miesięcy, kiedy to również seniorzy zostali zmuszeni do przećwiczenia różnych form aktywności, od chociażby wirtualnej. Mam na myśli różnego rodzaju komunikatory na przykład.
No więc właśnie okazuje się, że seniorzy fantastycznie się takich rzeczy uczą i po tym jak zobaczą, że na przykład ten telefon czy komputer może być im przydatny, to też zaczynają korzystać, kontaktować się z rodziną. Nie zastępuje to oczywiście kontaktów twarzą w twarz, no niestety, ale tego nic nie zastąpi. Natomiast jest to jakiś substytut i po prostu w tym roku jest to coś, z czego no, musimy korzystać.
To może panią Agnieszkę jeszcze wywołam do tablicy, pytając o tę drugą stronę przedsięwzięcia, a więc o darczyńców. Co mogłybyście powiedzieć darczyńcom, którzy w tej chwili nas słyszą i wiedzą, że z jednej strony jest jeszcze sporo czasu, kiedy pojawią się te pierwsze terminy związane chociażby z możliwością poznania rodzin?
Pierwsze terminy pojawiają się już w listopadzie i tutaj właśnie darczyńcy wchodzą na stronę
www.szlachetnapaczka.pl.
Tak,
to
właśnie.
To najprostsze, tak? Do odnalezienia po prostu.
Tak, tak. I wtedy tutaj wybierają sobie rodzinę.
No dobrze, a gdybyście miały powiedzieć darczyńcom, potencjalnym darczyńcom, czego powinni spodziewać się, bo pewnie słyszą nas również ci, którzy nigdy w Szlachetnej Paczce jeszcze nie brali udziału. Czego powinni spodziewać się w kontekście potrzeb rodzin?
Potrzeby rodzin są bardzo różne, od takich najbardziej podstawowych, bo czasami jest to żywność albo środki chemiczne, ale czasami potrzebą jest na przykład pralka, lodówka w momencie, kiedy rodzina tego nie posiada i nie korzysta i to bardzo komplikuje ich życie. Są też takie potrzeby jak opał. Generalnie trafia się to bardzo często, natomiast czasami się trafiają takie potrzeby niesamowite, kiedy ktoś potrzebuje na przykład 60 kurniosek, ula, czy czegoś, na co byśmy nie wpadli sami, ale dla tej osoby to jest coś, co sprawi, że ona zacznie sobie radzić. I właśnie tutaj po to powstała paczka, żeby dać szansę tym ludziom na te też niestandardowe pomysły, które po prostu pomogą im zawalczyć o siebie i wyjść z tego miejsca, w którym się znaleźli.
Czyli jeśli mamy ochotę zostać darczyńcą, powinniśmy jednak poczekać na moment, kiedy pojawią się na waszej stronie internetowej konkretne rodziny z ich potrzebami.
Tak, zawsze pojawiają się takie trzy kluczowe potrzeby dla rodziny i to jest to, co darczyńca wybierając rodzinę deklaruje się spełnić. Mogą tam się pojawić też inne potrzeby, no i tutaj jest to dobra wola darczyńcy, czy jeszcze na przykład ma ochotę dokupić kurtkę dla rodziny, czy blender. Czy te trzy kluczowe potrzeby to jest to, co spełni i jakby uważa, że to jest wystarczające?
Jednym słowem, jeśli robić zbiórkę, to teraz, to raczej pod kątem finansowych środków, które potem zostaną przeznaczone na zakup konkretnych, potrzebnych rzeczy.
No można teraz, ale też absolutnie można się umówić w listopadzie i wtedy coś takiego przeprowadzić.
Z waszych doświadczeń wynika, że darczyńcami są najczęściej osoby indywidualne czy grupy ludzi, może zakłady pracy?
Jest dużo zakładów pracy, którzy się angażują. Często są to tacy darczyńcy, którzy są z nami od lat i już bardzo mocno współdziałają ze stowarzyszeniem, są bardzo mocnymi naszymi partnerami. Jest też bardzo dużo darczyńców indywidualnych. Czasem jest to tak, że po prostu jedna rodzina robi paczkę dla rodziny, ale czasami jest to grupa znajomych i potrafi to być 30-40 osób, które po prostu robią wspólnie tą paczkę. Są też zakłady pracy, gdzie po prostu ludzie się oddolnie jakby decydują zrobić paczkę, wybierają jakąś rodzinę, robią zbiórkę i jedna osoba później idzie na zakupy, kompletuje tą paczkę, pakują.
Podsumowując, na ten moment Stowarzyszenie Wiosna potrzebuje wolontariuszy i niniejszym przypomnijmy naszym słuchaczom, jak się z wami w tej kwestii skontaktować, gdzie szukać wszelkich informacji.
Zapraszamy państwa na stronę www.superw.pl. Na tej stronie są dwa odnośniki. Jeden to jest dla ludzi, którzy chcą zostać liderami Szlachetnej Paczki. Drugi to jest dla ludzi, którzy chcą być wolontariuszami Szlachetnej Paczki. Są tam też odnośniki do naszego drugiego programu Akademii Przyszłości. I tutaj można wybrać. Można zostać właśnie, wybrać sobie miejsce, w którym chcemy działać, czyli wybieramy sobie rejon Siemiatycze na przykład. Piszemy, odpowiadamy na dwa pytania o sobie i to jest wysłanie zgłoszenia. Po ciągu 3 dni powinien się skontaktować lider.
Sprawa wydaje się więc bardzo prosta. Wystarczy tylko podjąć decyzję i skontaktować się z wami. Przypomnijmy datę.
Do 15 października jak najbardziej rekrutujemy wolontariuszy. Zdarzają się też późniejsze zgłoszenia, ale bardzo, bardzo namawiam do zgłoszenia się w tej chwili, dlatego że w ten sposób można sobie rozplanować pracę, odwiedzić te rodziny, rzeczywiście się z nimi spotkać. W tej chwili nie mamy żadnych lockdownów, można się wdrożyć. Jest na to wszystko czas. Później jest już czasowo bardzo, bardzo ciężko, więc mocno, mocno, jeżeli ktoś się zastanawia, zapraszam do złożenia aplikacji teraz.
Zapraszamy wobec tego. A gośćmi Polskiego Radia Białystok były Agnieszka Andrzejewska, specjalista do spraw operacyjnych Stowarzyszenia Wiosna i Alicja Grzybowska, menedżer operacyjny w stowarzyszeniu. Bardzo Paniom dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękujemy bardzo.
Trzeci sektor.